Dzień dobry drodzy Państwo, witam bardzo serdecznie w audycji radiowo-naukowo. Dzisiaj mamy audycję podzieloną na dwie części. W pierwszej radiowo-naukowo, w drugiej w cyfrowym świecie. Nowa audycja przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. W obu naszym ekspertem będzie Marek Trojanowicz z firmy BrainScan. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Za chwileczkę wrócimy do tej, mam nadzieję, pasjonującej rozmowy z Markiem Trojanowiczem. W pierwszej części o sztucznej inteligencji, w drugiej troszeczkę więcej o kompetencjach cyfrowych, o tym, jak internet może nam w tych czasach pomóc. I mam nadzieję, że Państwa tym akurat zainteresujemy. Za chwilę do Państwa wracamy. Do usłyszenia. Dzień dobry, witam ponownie przy mikrofonie Wojciech Luściński, radiowo-naukowo. Przypomnę, moim i Państwa gościem jest Marek Trojanowicz, firma BrainScan AI. Dzisiaj spotykamy się w kontekście sztucznej inteligencji. Lubię z Tobą rozmawiać o sztucznej inteligencji, bo zawsze masz takie świeże spojrzenie na tę technologię, która nas od kilku lat otacza, a od kilku miesięcy troszeczkę bardziej. Zastanawiam się nad tym, czy dzisiaj traktujemy to jako szansę, czy bardziej jako zagrożenie?
Jak każde inne narzędzie. Zależy wszystko od nas, czy wykorzystamy nowe narzędzie do tego, żeby się wzbogacić i rozwinąć, czy wręcz odwrotnie.
A nie odnosisz wrażenia, że wszyscy mamy taką chęć właśnie wzbogacenia się, a nie rozwoju?
Wzbogacić rozwój, nawet chciałem to połączyć. Bardziej mi chodziło o to, że z jednej strony możemy to wykorzystać, jak w przeszłości wiele innych narzędzi, do naszego samokształcenia się, do rozwoju, do osiągania nowych rzeczy, rozwoju nauki. Z drugiej strony oczywiście jest tam pokusa złej strony mocy, tak to nazwijmy, która powoduje, że tą sztuczną inteligencję, tak samo jak inne narzędzia w przeszłości, możemy wykorzystać do rzeczy złych. Mam nadzieję, że jak zwykle, albo w przeważającej części naszej historii, zwycięży zdrowy rozsądek i w większości wykorzystamy to narzędzie nowe, które się pojawiło, do rzeczy pozytywnych, tak jak powiedziałem, do rozwoju samych siebie, do rozwoju techniki, do rozwoju medycyny i wszelkich narzędzi, gdzie można byłoby zaaplikować sztuczną inteligencję.
Wiesz co, rozmawiam z wieloma osobami na temat sztucznej inteligencji i gdzie nie spojrzę, gdzie nie usłyszę, tam różne opinie na temat sztucznej inteligencji, ale niestety w większości przypadków dominuje taka opinia, że to jest puszka Pandory, że otworzyliśmy coś, co może przysporzyć nam kłopotów. Co ty na to?
Wielokrotnie w przeszłości tak nazywaliśmy różne narzędzia. To ja bym jednak obstawał przy tym, co powiedziałem, że wszystko zależy od nas. Zazwyczaj każda takie nakręcenie się, że to kolejna puszka Pandory i znowu wyskoczą wszystkie plagi z tej puszki i to już jest koniec świata, towarzyszyły wielokrotnie nam w przeszłości.
I czasami wyskakiwały.
I czasami oczywiście wyskakiwały. No taki mamy, jesteśmy tylko ludźmi. Część z nas znamienita jest dobra, część jest troszeczkę mniej dobra i w związku z tym mamy też w przeszłości wojny, różne inne rzeczy, które się działy. Natomiast ja jestem świeżo po bardzo ciekawym wywiadzie z Polakiem, który tworzy czat OpenAI. Taki reportaż chyba w ostatnim tygodniu czy w dwóch ukazał się na którymś z kanałów YouTube'owych. I no on bardzo ciekawie też, będąc na pewno bliżej niż my, centrum zainteresowania, mając w sumie, w cudzysłowie, nieograniczone środki, no bo jak wiemy, za OpenAI-em stoi jedna z olbrzymich korporacji i zarówno od strony mocy obliczeniowej, serwerów, wszystkiego tego, co jest potrzebne do tych metod opartych o uczenie maszynowe, czyli moc obliczeniowa, duże komputery, karty graficzne, ale też zespół najlepszych w sumie chyba inżynierów. Przypomnę, że bardzo prestiżowy drugi Polak, który pracuje w OpenAI-u, dostał właśnie tydzień temu, parę dni temu dosłownie, najbardziej prestiżową nagrodę matematyczną w Japonii, która jest właściwie porównywana z Nagrodą Nobla. Tak się składa, że dwóch Polaków nieprzeciętnych, a raczej zahaczających o genialność, pracuje właśnie w OpenAI, więc ta polska matematyka i informatyka i wszystkie nauki ścisłe są bardzo, bardzo dobrze reprezentowane. Szkoda oczywiście, że nie zostali w Polsce, no ale to już jest temat na trochę inną dyskusję. I on bardzo szeroko dyskutuje właśnie, co się stanie za rok, co się stanie za dwa lata, jaki oni sobie wyznaczają w OpenAI kolejne kroki. I to będzie pewnie rzutować. Natomiast taki wspólny mianownik dla wszystkich tych wywodów jest, myślę, taki, że ta dynamika jest tak olbrzymia, że trudno bardzo przewidzieć komukolwiek, co się stanie za rok, co się stanie za dwa lata. Na pewno ja jestem w tym obozie, że fundamentalnie w ciągu 10 lat zostanie zmieniony rynek pracy, o kim nikt nie mówi i co jest bezustannie zamiatane w moim odczuciu pod dywan.
Mhm. Czyli zaczniemy tracić pracę?
Będziemy skazani na to, żeby się przebranżawiać masowo. Takie jest moje zdanie.
Mógłbyś to rozwinąć, bo przebranżowienie, no wiesz, ja jestem dziennikarzem. Czy ja się też będę według twoich predykcji musiał przebranżowić?
To... No nie wiem, jak łagodnie to powiedzieć. Mam takie zdanie, które sam w moich myślach się bije ze sobą samym, bo nie jest to... Znaczy nie mamy jakiegoś takiego jakiegoś lekarstwa na to, żeby było inaczej, ale jeżeli byśmy sobie wzięli dowolny zawód i piramidę taką w tym zawodzie, gdzie w szczycie trójkąta równobocznego są najbardziej zdolni, a przy podstawie załóżmy ci najmniej zdolni, czy też wykonujący takie bardziej powtarzalne zajęcia, to w moim przypadku jakby ta podstawa będzie się przesuwać w górę tego wierzchołka. Czyli trójkąt nadal będzie równoboczny, tylko duża część etatów zostanie z niego wycięta. Eksperci zostaną, cała reszta będzie musiała szukać czegoś i nie mam odpowiedzi gotowej czego. Natomiast przykład, no weźmy sobie rynek finansowy, księgowy na przykład, tak, gdzie... Zresztą w każdym zawodzie jest taki kawałek, zwłaszcza w takich zawodach, gdzie siedzimy przy biurku, przy komputerze, mamy jakąś jedną, drugą, trzecią aplikację i wykonujemy jakieś zadanie. Jest bardzo dużo rzeczy powtarzalnych, gdzie my się mylimy, a komputer się nie myli. No ja dla przykładu, moje własne eksperymenty z czatem OpenAI są chociażby takie, że spróbuję rozwiązywać zadania matematyczne. I pamiętam pierwszą wersję, gdzie już w ósmej, bardziej skomplikowane zadanie z konkursu matematycznego ósmej klasy było takie, które wykładało to narzędzie. W tej chwili najnowsza generacja właściwie wszystkie zadania i olimpiady na poziomie średniej szkoły rozwiązuje.
Ale chyba pod to zostało to narzędzie stworzone, żeby pomagać, żeby być asystentem w tych powtarzalnych zajęciach. Dzięki temu, że to pracuje bardzo szybko, pracuje na bardzo dużym zbiorze danych, jest uczone na bardzo dużym zbiorze danych.
Wszystko prawda, tylko że w międzyczasie zapomnieliśmy, że my sami jako ludzie w każdym kraju, w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w większości niestety robimy te powtarzalne rzeczy i za to dostajemy wynagrodzenia. Wyobraźmy sobie analityka finansowego w banku. Właściwie taką analizę, którą robi taki analityk, ten czat zrobi, zaryzykowałbym dużo lepiej po prostu.
No tak, ale ktoś musi te dane wprowadzić. Ktoś musi te dane...
One są wprowadzone, przecież od wielu, wielu lat są już w systemach informatycznych.
Jasne, ale ktoś musi to kontrolować. No nie, chyba nie myślisz, że damy sztucznej inteligencji niezależność.
Myślę, że już daliśmy. To znaczy nie sądzę, żeby w tych bankach większość decyzji nie była wspomagana przez systemy eksperckie. Mhm. Od wielu lat jest tak, że nie tylko człowiek podejmuje decyzje dotyczące przydzielenia kredytu i tak dalej. Są różne systemy ekspertowe. Wcześniej one nie były tylko oparte na sztucznej inteligencji, która się teraz rozwinęła. Natomiast wydaje mi się, że no, przecież nie trzeba daleko szukać. W medycynie zdaje się jest chyba w tej chwili już pomysł taki w Polsce, że pacjent będzie się musiał zgodzić, robiąc badania na to, żeby wszystkie narzędzia, którym dysponuje lekarz, wsparte sztuczną inteligencją, dawały jakby drugą opinię lekarską w stosunku do tego lekarza. Czyli jest jednak pójście w stronę tego, żeby wykorzystywać te narzędzia szeroko i żeby ostateczną decyzję, coraz bliżej jesteśmy takiego momentu, w której ostateczną decyzję pewnie jeszcze jakiś czas podejmuje człowiek, ale bardzo mocno, coraz częściej wspiera się wszystkimi informacjami zwrotnymi z systemów takich właśnie AI-owych.
Okej, słowo klucz wspiera, bo miejmy nadzieję, że ja chciałbym być tutaj optymistą i chciałbym twierdzić, że w przyszłości będzie tak, że po prostu człowiek będzie tym, który będzie zatwierdzał decyzję sztucznej inteligencji, albo ewentualnie wspierał swoją wiedzę sztuczną inteligencją, żeby nigdy nie było tak, że sztuczna inteligencja ma monopol. No naprawdę.
Jasne, bo reprezentujesz ten kawałek zbioru ludzi, którzy uważa, że są najmądrzejsi na świecie. Nie, że jesteśmy najmądrzejszą cywilizacją, że nie ma inteligencji mądrzejszej od nas.
No bo nie ma.
To już jest kwestia zupełnie zupełnie inna. Ja uważam, że jest. To znaczy, choćby z rachunku prawdopodobieństwa, byłoby niezbyt mądrym uważać, że się jest, że my jako ludzie jesteśmy najmądrzejsi na świecie.
Na naszym świecie.
Na wszechświecie.
We wszechświecie nie, bo jest zbyt duży, żeby brać pod uwagę to, że nie istnieją
no to
inne mądre formy życia.
Właśnie, to jeżeli tak założymy, no to dlaczego mamy zakładać, że na naszym świecie, na naszej planecie Ziemia nie powstanie albo nie przyjdzie jakaś forma, która będzie od nas inteligentniejsza?
Bo to my ją stworzymy w jakiejś tam ewentualności.
No, to znowu jest kolejne pole do dyskusji, bo jak się stworzy coś, co jest bardziej inteligentne od nas, to historycznie wszystkie takie byty, które były bardziej inteligentne, zaczęły dominować. Nie ma w historii przykładu.
Przykład.
My sami zdominowaliśmy wszystkie inne gatunki. Zdominowaliśmy też inne nacje, które się mają mniejszą szansę do rozwoju, na przykład Afrykę. Dlaczego w Afryce jest taki głód i taka bieda? Przecież nie jest przypadek. Mhm.
Czyli wychodzisz z założenia, że w pewnym momencie sztuczna inteligencja z takich prostych chatbotów, z narzędzi, które będą wspierać ludzi, stanie się czymś samostanowiącym. Czyli dochodzimy do momentu, w którym zaczynamy rozmawiać o AGI, czyli Artificial General Intelligence, czyli samoświadoma, ogólna sztuczna inteligencja, która podejmuje decyzje i ewentualnie może zdecydować o tym, że pozbędzie się człowieka, bo zaczyna jej szkodzić.
Nie twierdzę, ja tylko mówię, że powinniśmy coraz częściej o tym rozmawiać i być świadomi, że to może nastąpić.
Ale powiedz, jak chcesz to stworzyć? Wybacz, że wejdę ci w słowo. Jak chcesz to stworzyć, jak my jeszcze nie poznaliśmy do końca naszego mózgu? Nie wiemy, jak kształtuje się świadomość. Nie do końca rozumiemy naszą własną inteligencję, a my chcemy stworzyć coś mądrzejszego
od nas. My nie chcemy stworzyć. My stworzymy architekturę, która sama się stworzy. Na tym polega sztuczna inteligencja. Nikt nie wie, jak te algorytmy do końca działają. My tworzymy architekturę, a wagi pomiędzy neuronami ustawiają się same. Do tego dążyła cała informatyka. Mieliśmy długo deterministyczne algorytmy, czyli takie, które przy odpowiednim zestawie wejścia zawsze dawały takie same wyniki i walczyliśmy o to, żeby stworzyć algorytmy, które nie są deterministyczne, czyli nie zawsze dają ten sam wynik, tylko dają jakiś wynik z jakimś prawdopodobieństwem. I to jest ten taki znamienity przykład, że jak jesteśmy gdzieś w górach, dajmy na to w Tatrach, żeby było łatwiej sobie zwizualizować i wchodzimy na rysy, to nam lokalnie wydaje się, że jesteśmy na najwyższym szczycie. Bo dalej nie widzimy po prostu, co wcale nie znaczy, czyli osiągnęliśmy jakieś lokalne maksimum, jest to ten szczyt, który zdobyliśmy, co nie znaczy, że to maksimum jest globalne. I my tak działamy w całym swoim życiu. Podejmujemy decyzje bez przerwy, tylko wyłącznie związane z rachunkiem prawdopodobieństwa. Nam się wydaje, że one są optymalne, one nie są optymalne. One są suboptymalne, nie? Czyli takie, które może w jakimś tam okolicznościach są idziesz na rynek, kupujesz ziemniaki, myślisz, że są najlepsze, no i, ale być może gdzieś są lepsze. Ale mama ci, czy tam tata, czy żona, czy ktokolwiek powiedział, że są najlepsze. Mhm.
To, o czym ty mówisz, trochę kojarzy mi się ze scenariuszem filmów Terminator, trochę z Matrixem. W Terminatorze sztuczna inteligencja przejęła świat i ostatecznie wysłała na ten świat, powiedzmy, pociski nuklearne, a w Matrixie było tak, że sztuczna inteligencja przejęła kontrolę nad człowiekiem, zrobiła mu jakiś sztuczny świat, żeby sobie żył i się nie buntował, a jednocześnie ten człowiek był, powiedzmy, akumulatorem i napędem dla tej sztucznej inteligencji. Zastanawiam się, to jest hekatomba, można powiedzieć,
no
naszego świata.
Dość duża, fundamentalna zmiana. Myślę, że nie takie rzeczy przeżywaliśmy, więc i pewnie to byśmy przeżyli jakoś. Nie wiem, czy to jest, czym się iszczą scenariusze z tych filmów w rzeczywistości, natomiast znowu, patrząc w przeszłość na Juliusza Verna, wszyscy pukali się po głowie, że będą maszyny, które latają albo pływają pod wodą. Jednak to się stało i też wtedy ówcześni myśleli pewnie, że to będzie jakiś Armagedon. Później był Lem, który wszystko przewidział, internet przewidział, no różne rzeczy i też się stało. My jakoś koegzystujemy z tymi narzędziami cały czas, aby tak dalej było. Natomiast daleki byłbym od twierdzenia, niezależnie moim zdaniem, czy ktoś jest wierzący, czy nie jest wierzący, że do końca, w nieskończoność my będziemy najmądrzejszą formą życia. Nie wiem, skąd w nas jest takie przeświadczenie.
Chyba jesteśmy egoistyczni po prostu.
Nie wiem. To jest pewna dyskusja, którą pewnie będę toczył niedługo. Bo też jestem umówiony z Dominikanami w Gdańsku i zobaczymy z bardzo tam ulubiona moja, ulubiony mój kościół i W związku z tym mocno filozoficzna dyskusja, więc zobaczymy, co z niej wyniknie, bo bardzo jestem ciekawy takiego trochę inżynieryjskiego mojego podejścia z takim właśnie wewnętrzną kłótnią jako człowieka wierzącego, czyli tej technicznej, z takim bardziej humanistycznym podejściem i z kimś, kto w ogóle jest od tego oderwany.
No to widzisz, to mamy w tym tygodniu chyba dobrą okazję, bo ja w czwartek widzę się z moim serdecznym przyjacielem, ojcem franciszkaninem z Gdyni, więc może będę miał okazję go zapytać o to, jak ludzie wierzący, duchowni podchodzą do sztucznej inteligencji. Chciałem gdzieś zapytać po drodze o predykcję, ale wydaje mi się, że to będzie bardzo, bardzo trudne. Jakiekolwiek predykcje ustalać. Zresztą sam o tym powiedziałeś, że perspektywa roku, dwóch lat to jest w ogóle czarna dziura, do której nie zajrzymy. To jest kwestia tego, że to jest tak szybki rozwój, czy to jest kwestia tego, że my po prostu nie wiemy, co się tam w kuchni tych wielkich firm dzieje?
Mówiąc tak bardzo kolokwialnie, to ja jestem za słaby na to, mówiąc wprost, żeby ci na to jakoś konstruktywnie odpowiedzieć. Myślę, że opierałbym się chyba bardziej jednak na tym przeświadczeniu i tym wywiadzie i tego, co się z niego dowiedziałem, tych ludzi, którzy OpenAI tworzą, bo są najbliżsi. No i tam takie dwie tezy są. Jedna teza jest taka, że po pierwsze trudno cokolwiek projektować w przód na dłużej niż rok czy dwa, z tego powodu, że nie wiemy jak... Jakby trzy takie główne powody. Nie wiemy, jak szybko się rozwinie technologia. Drugi powód, czyli moc obliczeniowa. Drugi powód to jest, że sami twórcy tych algorytmów nie do końca rozumieją, jak one działają. W związku z tym bardzo trudno coś projektować, bo one, sam jak uruchomiliśmy pierwsze, drugie, trzecie tego typu narzędzie, te najbardziej spektakularne, które działają na naszą wyobraźnię, to oczywiście jest rozmowa przez czat i kreowanie ewentualnie jakichś tam grafik wszelakich filmów. No one działają na nasze zmysły w taki bardzo ludzki sposób, więc łatwo to sobie porównać. Nikt uruchamiając ten czat nie wiedział, że on będzie tak dobrze działał. Nie? To był pewien eksperyment i to jest jakby taka pewna magia. To jest drugi punkt.
To znaczy, czy on dobrze działa, to też jest kwestia bardzo subiektywna, no bo mam w audycji ekspertów, którzy mówią o tym, że on po prostu wykonuje to, czego się nauczył. Wziął z całego internetu bardzo duży zbiór danych, nauczył się i on jest takim lustrem ludzkości. A czy on wiele potrafi? No... To jest kwestia bardzo
zawsze
sporna.
Zawsze tak można powiedzieć. Zazwyczaj mówią to ci ludzie, którzy nie są dalecy od bezpośredniej implementacji tego. Czasem z zazdrości, czasem z tych osiągnięć. Ja patrząc na to, że miałem okazję 10 lat temu przez 5 lat zajmować się przetwarzaniem języka naturalnego, jeszcze na modelach dużo bardziej statystycznych niż opartych o uczenie maszynowe, jestem pod olbrzymim wrażeniem. Na przykład z takich rzeczy, które mega to narzędzie bardzo dobrze robi, to jest na przykład sformułowanie w dowolnym języku treści. W tej chwili, gdy poprosimy o przetłumaczenie, znaczy napiszemy coś po polsku i później powiemy, żeby napisał ten czat to po włosku, niemiecku czy angielsku, to gramatycznie to jest idealnie poprawne. To znaczy nie ma czegoś takiego jak kiedyś, niedawno, 3-4 lata temu, jak tłumacz w jednej z wyszukiwarek tłumaczył teksty.
No w tak, Google konkretnie,
się,
tak.
W Google, żeśmy się troszkę podśmiewywali, nie? Czasem. Zwłaszcza z angielskiego na polski, który jest trudniejszy.
Tłumaczył bezpośrednio.
W tej chwili to tłumaczenie jest bardzo dobre, gramatycznie, ortograficznie, wszelako. Oczywiście, jeżeli byśmy poprosili o stworzenie scenariusza, to pewnie byśmy trochę się podśmiewywali albo powiedzieli, że możemy to podciągnąć. No ale to są 3 lata. Przez 3 lata dziecko, które się rodzi, nie jest w stanie właściwie zdania zbudować, prawda?
Tak, no jest. Wiesz co, przypomniałem sobie, czy moja córka 2-letnia już konstruuje jakieś zdania. 3 słowa potrafi złączyć.
No właśnie, ale więc dynamika jest ogromna. Bądźmy dobrej myśli, Jezu. Ja naprawdę, dlaczego... Starajmy się kibicować, wykorzystywać dobrze. Im bardziej nasze ukierunkowania myśli będą szły w tą stronę, żeby spożytkować wszystko, co, wszystkie te rzeczy, całą tą technologię do rozwoju, chociażby do odkrywania nowych leków. Jaka jest w tej chwili akceleracja wprowadzania nowych leków na rynek, gdzie wszystkie te oparte o AI symulatory powodują, że się skróciło 10-krotnie praktycznie wprowadzenie leku, odkrywanie leków. O mRNA technologie oparte, czyli wszystkie te, które mają bardzo punktowo dostarczać lekarstwo do nowotworów. na nowotwory. Nie? Także ja uważam, że na razie odżegnajmy Terminatora i Matrixa, skupmy się na pozytywach, ale pewnie z roku na rok będziemy dyskutować, obyśmy nie musieli właśnie dyskutować o takich czarnych bardziej scenariuszach.
To jeszcze na koniec taka konstatacja z ostatniego tygodnia noblowskiego, bo Nobla z fizyki dostał tak naprawdę ojciec uczenia maszynowego, który po otrzymaniu tej nominacji, tej nagrody powiedział bardzo prosto: uważajcie. Uważajcie, co z tym robicie. Uważajcie na wszystkie okoliczności sztucznej inteligencji i jak najszybciej szukajcie zabezpieczeń. Zgadzasz się?
Powiedział de facto to, cośmy sami powiedzieli w tej audycji. To ja bym tylko to tak trwogą zawiało. To znaczy, zabezpieczanie nigdy nic nie dało w przeszłości, więc raczej świadomie korzystajmy i rozwijajmy.
Jakoś mi się skojarzył ten pan z Oppenheimerem i stwórcą bomby atomowej, który no, też nie za bardzo chyba był kibicem swojego projektu. Marek Trojanowicz, to była część audycji radiowo-naukowo. Marek Trojanowicz, firma BrainScan AI. Dziękuję ślicznie.
Dzięki.
I zaraz wracamy do państwa w audycji w cyfrowym świecie. Mniej o sztucznej inteligencji, mam wrażenie, trochę bardziej o internecie i o tym, jak w tym gąszczu się odnaleźć. Przy mikrofonie Wojciech Luściński. Do usłyszenia już za chwilę.